Dobry wieczór, panie dyrektorze. Gościem anteny Radia Lublin w drugi dzień świąt jest pan Rafał Janiak, dyrygent, kompozytor, aktualny dziekan Wydziału Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a jego wizyta nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie z inicjatywy pana Rafała w Filharmonii Krakowskiej tuż przed świętami wykonano dość specyficzny utwór Krzysztofa Pendereckiego, opatrzone tytułem Symfonia Wigilijna. Zgadza się.
Dobry wieczór Państwu. Tak jest. Druga symfonia, której tytuł nie był zawarty, czy podtytuł w pierwszym okazaniu partytury przez profesora Krzysztofa Pendereckiego.
To w ogóle chyba dość symptomatyczne dla jego dzieł, że te tytuły pojawiały się często później. Natomiast faktycznie dzieło było dedykowane Zubinowi Mechcie, tak. Wykonane po raz pierwszy w Nowym Jorku, więc chyba ten kontekst polski jest tutaj pierwotnie na drugim planie.
To prawda. Trzeba byłoby przede wszystkim zastanowić się, dlaczego jest ten podtytuł Wigilijna, a dlaczego też go po prostu nie było w tym pierwszym rzucie. Otóż kompozytor dokonuje w tej symfonii mikrocytatu, bo tak to trzeba byłoby powiedzieć, kolędy skąd inąd znanej na całym świecie. Chodzi o Cichą Noc. Natomiast bardzo enigmatycznie sam wypowiadał się na temat związku właśnie tego utworu z takim przydomkiem dodanym, prawda, Wigilina. Natomiast to nie jest oczywiście zupełny przypadek, że ten mikrocytat się tam pojawia, ponieważ symfonia właśnie powstawała w okresie świątecznym czy przedświątecznym i kompozytor o tym mówił, że właśnie w Wigilię podjął bardzo istotne decyzje co do samego układu budowy tej symfonii, bo trzeba wiedzieć, że ta symfonia pomimo zmienności nastroju, zmienności muzycznych jest symfonią jednoczęściową, co w przypadku 40-minutowego utworu jest nie lada wyzwaniem zarówno dla orkiestry, jak i dla słuchacza.
Tak, te aspekty formalne, one są o tyle istotne, że niektórzy interpretowali całą budowę tej symfonii przez pryzmat takiego bardzo symetrycznego łuku, inni doszukiwali się w tym jeszcze pewnych reminiscencji klasycznej symfonii. W praktyce, dla pana jako dla dyrygenta, jak istotny jest ten czynnik formalny, szczególnie w przypadku takiego dość symptomatycznego dla biografii kompozytora i dla rozwoju stylistycznego jego twórczości dzieła, jak Symfonia Wigilijna?
Krzysztof Penderecki pisał tą symfonię w momencie, kiedy był uznanym kompozytorem muzyki awangardowej na świecie. No, dostać zamówienie od Nowojorskiej Filharmonii na napisanie utworu to wyróżnienie niezwykłe. I kompozytor podejmuje decyzję, która może z pozoru wydać się ruchem wstecznym, to znaczy z tej skrajnej awangardy sięga do korzeni. Już sam gatunek symfonia jest bardzo bym powiedział gatunkiem odwołującym się do wielkiej spuścizny literatury, do, krótko mówiąc do historii muzyki. Oczywiście Penderecki napisał pierwszą swoją symfonię, ale ta pierwsza symfonia stylistycznie jest w jakimś sensie niezwykle przekorna co do samego gatunku, właśnie jakim jest ta forma, jest po prostu utworem sonorystycznym. A tu nagle słyszymy harmonię, słyszymy melodię, słyszymy wspaniałą orkiestrację i w partii instrumentów trudno mówić o poszukiwaniu nowych efektów dźwiękowych, czyli nowych sposobów wydobywania dźwięku, czy nawet korzystania z tych efektów, które Penderecki do tej pory stosował. To pięknie za chwilę zostanie nazwane, w ogóle ten ruch, który znowu Penderecki inicjuje, jako nowy romantyzm w muzyce. I coś rzeczywiście w tym terminie na pewno jest właściwego względem właśnie brzmienia tej muzyki.
Dobrze, a gdybyśmy chcieli powiedzieć kilka zdań o tym powiązaniu, no bo sam Penderecki, cytując Kolendę, no niejako uprzedził nadanie tytułu. Oczywiście ten cytat, znaczy w mojej ocenie on pozostaje uchwytny.
Oczywiście on jest bardzo klarowny. W ogóle ta partytura jest z jednej strony bardzo burzliwa, być może czasem dla Państwa może się wydać wielowątkowa, jakby, ale są miejsca, które są niezwykle klarowne, jasne, zarówno co do melodyki, to w kontekście tej wspomnianej tego mikrocytatu Kolendy, czy też w ogóle emocji. Jak Pan mnie pyta o budowę formalną, to tak sobie myślę, że dyrygując tą symfonią, to jest taka opowieść jak dobra książka albo film 40-minutowy, może film, bo łatwiej możemy sobie wyobrazić przez 40 minut, czyli narracja bardzo fabularna, a jednocześnie niezwykle ścisła co do formy, bo ten materiał powtarza się wielokrotnie w tej symfonii, jest też przetwarzany przez kompozytora, ale można powiedzieć, że to wszystko jest, te wszystkie elementy niezwykle pasują do siebie, mimo zmienności nastrojów, obrazów. Bardzo epicka muzyka.
Tak, myślę, że te wszystkie słowa kluczowe, które padły w pańskiej wypowiedzi, czyli ta epickość, narracyjność, pewne porównanie rozwoju toku narracji z narracją czy filmową, czy literacką, ta zmienność brzmienia, która może nam się gdzieś tam kojarzyć z tą typową, romantyczną pracą, techniką przetworzeniową i tak dalej, one bardzo mocno nas ugruntowują w tym nowym romantyzmie, neoromantyzmie, w tych wielkich nawiązaniach do wspaniałej literatury symfonicznej, Straussa, Mahlera i tak dalej, i tak dalej.
Bruckner, bo tu absolutnie trzeba wiedzieć, że Penderecki w tamtym czasie właśnie fascynował się bardzo twórczością Brucknera, Dworzaka też, tak, to są kompozytorzy ważni dla Pendereckiego.
No i właśnie, jeżeli dotykamy tego pokrewieństwa między symfonią wigilijną a późnym romantyzmem, w szczególności tym niemieckim, czy tym wywodzącym się jednak od Dworzaka, za tymi dziełami, za tymi kompozytorami stała najczęściej bardzo sprecyzowana idea twórcza. Idea twórcza Pendereckiego w latach 60. Jako mistrza awangardy, w zasadzie którego określano założycielem tej tak zwanej polskiej szkoły kompozytorskiej, wynalazcą sonoryzmu, etc., etc., była zgoła inna. Tutaj mamy przewrót. Niektórzy ten przewrót bezpośrednio interpretują jako pewne pokłosie wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce.
Na pewno Penderecki przez całe swoje życie, a zwłaszcza już od lat 70., nie był obojętny na to, co dzieje się w jego kraju, mimo że jego kariera w tamtym czasie była szeroko międzynarodowa i to dalece poza tak zwane demoludy wychodząca. Także trzeba też powiedzieć, kiedy symfonia powstaje. To jest 79-80 rok, czyli moment narastania napięcia, ale jeszcze nie wydarzeń sierpniowych i nie wydarzeń stanu wojennego i tak dalej. Natomiast napięcie, patos, gorycz, rozpacz w tej muzyce na pewno w sposób jasny i klarowny odwołują się do tych przeżyć, które Penderecki w swoim rodzinnym Krakowie doświadczał, tak, czy mógł obserwować. Wydaje mi się, że ta muzyka bardzo jest połączona jednak z tą polityczno-społeczną sytuacją w Polsce w tamtym okresie.
Zresztą te przemiany, kolejne przemiany stylów, które dominowały w polskiej kulturze muzycznej, one są też bardzo mocno związane z kolejnymi przemianami nastrojów politycznych, społecznych i tak dalej. Użył Pan takiego specyficznego i dla mnie bardzo ważnego słowa w kontekście rozumienia w ogóle dorobku Pendereckiego, w szczególności tego późnego. Powiedział Pan, że on był nieobojętny. Ja bym chciał pociągnąć ten wątek dalej. On był w mojej ocenie nieobojętny nie tylko na w ogóle przemiany społeczno-polityczne, ale też bardzo obojętny, bardzo nieobojętny wobec człowieka, rozumianego w taki bardzo humanistyczny, indywidualny sposób, jako istoty ważnej, jako bytu ważnego, jako istoty, którą warto doceniać ze wszystkimi jej przymiotami. I ten wątek kieruje nas troszeczkę w kontekst widzenia symfonii wigilijnej przez pryzmat tej choćby recepcyjnej konotacji jednak jej ze świętami Bożego Narodzenia. I z pewną, w mojej ocenie, to użycie choćby kolędy Cicha Noc, które jest znane na całym świecie, można by interpretować jako jeden z etapów uniwersalizowania tego, czym jest sakrum w muzyce. Chociaż ono tutaj de facto, no nie jest to nawiązanie bezpośrednio religijne.
Ale jeżeli wejdziemy w kontekst twórczości Pendereckiego, to nawet w okresie swojego skrajnego awangardowego stylu, czy wręcz z początkiem kariery, kiedy wygrywa konkurs, słynny konkurs z trzema pierwszymi nagrodami, to tam są psalmy Dawida. No, dzieło, które z pewnością przejdzie do historii muzyki jako jedyne w swoim rodzaju, mówię tutaj o pasji, dzieło sakralne. Później lata 70., jego zainteresowanie też w ogóle trochę szerzej muzyką sakralną, też fascynacja cerkwią prawosławną. Tu mamy Jutrznia, jest przecież Magnifikat. No i za chwilę jest to, co pan mówi. Pojawia się utwór, który jest utworem instrumentalnym, a jednak cytuje kolędę, która no, wiąże się ze sferą sakrum. Zresztą kolędę, która dzisiaj w powszechnym obiegu kojarzy nam się z jakimś banałem. A jest to przecież jedna z najpiękniejszych kolęd w ogóle napisanych. I kiedy rzeczywiście wejdziemy w sedno tej kolędy, nie tylko chodzi o tekst, ale oczywiście przez tekst do muzyki, to okazuje się, że tam nie ma skoczności jakiejś takiej taniej, tylko jest pewna nuta nostalgii. I ta nostalgia właśnie jest pretekstem do tego, co się dzieje przed mikrocytatem czy po mikrocytacie w kolędzie. Bo w momencie najbardziej dramatycznym, czy największej rozpaczy, czy odejścia, nagle przychodzi to zatrzymanie i ta refleksja. Bo czas świąt jest przede wszystkim czas zadumy też, prawda? Z tego ciepła rodzinnego, spotkania, ale refleksji nad własnym życiem. I z tym się chyba Penderecki jakoś specjalnie nie kryje. Nie widzę tego tak, żeby tutaj była jakaś ukryta mistyfikacja. Też o tym świadczą rzeczywiście liczne wypowiedzi kompozytora na ten temat.
Tak, wydaje mi się, że w dorobku Pendereckiego ten utwór, w szczególności w kontakcie z latami 60., jest utworem bardzo szczerym i to hasło refleksyjności, zadumy nad istotą rzeczy jest w mojej ocenie bardzo symptomatyczne. Jednocześnie ta symfonia w narracyjności jest bardzo bezpośrednia, ale nie można powiedzieć, że jest banalna.
Absolutnie nie. Penderecki niestety doczekał się również głosów krytycznych, może już nie tylko dotyczących samej symfonii, ale w ogóle tej przemiany stylistycznej. No ale jeżeli ma się taką pozycję, jaką się ma w 79 roku, to niejednokrotnie podkreślał, a teraz zaczynam pisać muzykę. I nie czuł się z tym nieswojo, bo nie musiał już nikomu nic udowadniać. Rzeczywiście szczerość wypowiedzi to jest szalenie ważne. Są utwory późniejsze, zwłaszcza te pod koniec, które powstają, które dla mnie, w mojej ocenie, są na granicy pewnego banału. Jeszcze tak na razie ja to widzę. Może trochę czasu potrzeba, żeby trochę inaczej na to spojrzeć. Ale na pewno to nie jest druga symfonia. Druga symfonia to jest dzieło zamknięte, przemyślane, A to, że jest wzruszające i poruszające, czy to jest banał, to chyba źle trochę na to patrzymy po prostu. Nagle jego muzyka porusza serca i tych, którzy się fascynują muzyką współczesną, i tych, którzy po prostu są wrażliwi na dźwięk. Dźwiękiem potrafią wykreować w sobie jakiś piękny, nowy, wewnętrzny świat.
Czyli w zasadzie wracamy do mszy D-dur Beethovena, do słynnego cytatu, że z serca kompozytora do serca słuchacza.
Oczywiście, tylko ta droga czasem jest dość pokrętna. Może kompozytorzy, my tak trochę to utrudniamy, bo wierzymy w to, ja w to wierzę, że muzyka jednak jest sztuką chyba najbardziej abstrakcyjną, co za tym idzie najbardziej wieloznaczną. Przecież to, o czym my w tej chwili rozmawiamy, to jest próba eksplikacji, ale nigdy nasza rozmowa nie zastąpi tego, czym jest słuchanie tej muzyki i Państwa pewna swoboda wyobrażania sobie tego, czy przeżywania tego, co czujecie Państwo w trakcie słuchania muzyki.
Szczególnie w kontekście tego dzieła, ciągnąc ten wątek, warto jest Państwu powiedzieć, że z tym noworomantycznym zwrotem stylistycznym wiąże się też właśnie ta uniwersalność rozumowana jako muzyka bardzo abstrakcyjna, nie dająca się, najdoskonalsza ze sztuk, nie dająca się opowiedzieć, nie dająca się wyrazić, a jednocześnie to Niemcy i Francuzi używali w początkach XIX wieku, uważam, najwspanialszego słowa, które może to opisać, że jest po prostu fantastyczna.
Tak, no jest to jakiś świat nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. I tutaj dlatego podejrzewam też Penderecki tak często wraca do sfery sakrum, nie tylko w takim kontekście czysto bym powiedział religijny, związany z jego wiarą, ale w ogóle, tak jak tutaj Pan powiedział, z pewnym uniwersum, jakim ze sobą niesie, czy też pewnym niedopowiedzeniem właśnie, co jest realne, a co jest fantastyczne.
Zdecydowanie tak, ta uniwersalność i sakrum u Pendreckiego jest bardzo ważna. Ta symfonia, myślę, że warto to podkreślić, mimo że ona nie jest tak mocno osadzona w tej sferze sakrum, jak inne dzieła Pendreckiego, to przez ich pryzmat, właśnie przez ten pryzmat wyjścia z muzyki użytkowo-religijnej, pociągnięcia tej linii, którą Szymanowski rozpoczął w swoim Stabat Mater, nabiera bardzo szerokiego, bardzo takiego humanistycznego znaczenia. A kończąc, panie dyrektorze, to był pański pomysł, żeby wigilijną wykonać przed świętami. Dlaczego? Skąd ten pomysł? Bo nie jest to wybór oczywisty.
Tak, to warto powiedzieć, z czym myśmy zderzyli w programie tą symfonię. Otóż w pierwszej części wykonaliśmy pierwszy koncert fortepianowy bemol Piotra Czajkowskiego, rzecz bardzo znaną, ze wspaniałym Lukasem Geniuszasem. Utwór ten, co ciekawe, powstawał również w okresie przedświątecznym, a nawet badacze twierdzą, że w noc wigilijną, zanim jeszcze został wykonany, Czajkowski przeżył jedną z największych swoich porażek czy rozczarowań, to znaczy spotkanie z Antonem Rubinsteinem, który krytycznie wypowiadał się na temat tego utworu, nawet bym powiedział z takim politowaniem, twierdząc, że ta muzyka jest zbyt banalna, a propos banału. No i co robi kompozytor? Dostaje sugestie od bardzo ważnej osoby, co zmienić, jak zmienić, i w zasadzie nie zmienia. To jest piękne, że Czajkowski wierzył w siłę muzyki, którą pisał. I później oczywiście ta premiera tego koncertu to odbywa się w Stanach Zjednoczonych. W jakim sensie ten utwór jest takim, no, trochę amerykański, można by dzisiaj byśmy powiedzieli hollywoodzki. wiemy dlaczego. Piękna introdukcja, Waltorni, temat początku tak doskonale znany. Zresztą warto powiedzieć, że reprezentacja Rosji, która nie wystąpi w tym roku na Igrzyskach w Pekinie pod flagą rosyjską, tylko jako sportowcy niezrzeszeni, kiedy będą zdobywać medal, to zamiast hymnu rosyjskiego będzie początek koncertu bemol Czajkowskiego grany. No i ten utwór, który wydaje mi się, że pomimo, mówię o Pendereckim już teraz, pomimo smutku, patosu, niesie w sobie nadzieję. Nadzieję, która nam jest dzisiaj tak bardzo potrzebna właśnie w czasach pandemii. Chyba przyznacie Państwo, że jednak z innym podejściem zaczynamy podchodzić do rzeczy, które powtarzają się w naszym życiu. Nawet taka rzecz jak święta mają dzisiaj troszkę inny wymiar, inne znaczenie, zwłaszcza jeżeli myślimy o osobach, które są samotne z różnych powodów, kwarantanny, choroby, czy też jak pomyślimy o tych osobach, które tak niespodziewanie odchodzą, to ta nadzieja jest niezwykle nam potrzebna. I chyba pomimo tej gorzkości i smutku w tej muzyce, ja jednak czuję pewne oczyszczenie, które niesie za sobą właśnie muzyka, partytura drugiej symfonii wigilijnej Krzysztofa Pendereckiego.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wywiad i poświęcony czas. Przekornie po wywiadzie przed Państwem ekspozycja pierwszej części koncertu bemol fortepianowego Piotra Czajkowskiego, zanim wrócimy do Symfonii Wigilijnej, a tymczasem raz jeszcze dziękując, panu życzę dobrej nocy.
Wszystkiego dobrego i jeszcze raz najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich słuchaczy.